Dobry wieczór Państwu. Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok mnie terapeutka uzależnień, psycholog Elżbieta Det. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
Porozmawiamy o uzależnieniach. Najnowsze badania, najnowsze spostrzeżenia z gabinetu terapeutycznego. Pracujesz i z dziećmi, i z dorosłymi. Z dziećmi w specjalnym ośrodku leczenia uzależnień, z dorosłymi, którzy borykają się z różnego rodzaju uzależnieniami. Od czego my się teraz uzależniamy? Czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatniego czasu, miesięcy?
Znaczy myślę sobie, że ten trend jest już od kilku lat i uzależniamy się tak naprawdę już teraz od wszystkiego, bo można się uzależnić od zdrowego żywienia, ale myślę, że tematem, który jakoś tak ostatnio też wita do mojego gabinetu i dotyka mnie też prywatnie jako matki dzieci, to są uzależnienia związane ze smartfonami, internetem, komputerem, grami.
Ale nie dotyczy to tylko dzieci. My dorośli też się elegancko wciągamy w telefon i scrollujemy i potrafimy tak stracić pół godziny, godzinę i pytamy się, ale właściwie po co ja tam weszłam, co ja chciałam zobaczyć. Nie jest tak?
No jest tak. Myślę sobie, że to bardzo problem, który dotyka bardzo wielu osób takich, że cały wieczór potrafią spędzić tylko przy swoim małym ekranie. No i to, co jest największą stratą tego, to jest nasz czas, który moglibyśmy wykorzystać zupełnie inaczej.
No dobrze, i mówimy wprost, to nie jest tylko zabawa, to nie jest tylko przewijanie palcem po ekranie, to już może być uzależnienie. Jak to rozpoznać, że to jest uzależnienie?
Bardzo prosto, to żeby rozpoznać jakiekolwiek uzależnienie, trzeba sięgnąć do 6 kryteriów, tak? W obecnej nowej klasyfikacji będzie ich mniej i akcent będzie położony głównie na kontrolę i przymus. Natomiast w obecnej jeszcze obowiązującej klasyfikacji chorób ICD-10 pierwszy kryterium to jest przymus, tak? No i tu dobrze też ten przymus obrazuje, że uzależnienie wiąże się z utratą wolności, no bo wolność to jest możliwość dokonywania wyboru nie pod przymusem, tak? Uzależnienie tak naprawdę sprawia, że przestajemy być wolni i mamy przymus, konieczność wykonania albo jakiejś rzeczy, albo zażycia jakiejś substancji, albo nie wiem, zjedzenie batonika. Drugie to jest utrata kontroli. Czyli to jest taka sytuacja, w której już nie kontrolujemy, nie mamy możliwości wyboru, dlatego że ten, nawet jeżeli wstępnie taka osoba podejmuje decyzję, że nie, dzisiaj nie wchodzę na Facebooka, to okazuje się, że jakimś magicznym sposobem i tak na tym Facebooku spędza 2 godziny. Albo jeżeli sobie zakłada, że no nie wiem, wejdę i sprawdzę, tylko czy nikt nic ważnego ode mnie nie chce, to okazuje się, że zostaje tam no właśnie 2-3 godziny. Pewnie to i dorosłym się często zdarza.
I to jest już uzależnienie?
Jeżeli spełnione są co najmniej 3 kryteria, to tak, to już możemy rozpoznać uzależnienie. Natomiast wszelkie sytuacje, w których przez jakąś czynność albo przez jakąś substancję doznajemy szkód w życiu, tak? Czyli cierpi na tym nasza praca, nasze zainteresowanie, nasza rodzina, nasze relacje, są już podstawą do tego, żeby stwierdzić szkodliwe używanie. I to też jest sytuacja, która wymaga pomocy. Im szybciej zaczniemy, tym jakby jest prościej, tak? Im mniej tych mechanizmów, im mniej jesteśmy jakby wkręceni w jakąś czynność albo w jakąś substancję, tym jest prościej. Im tego powtarzalności i nasz mózg coraz bardziej przyzwyczaja się do jakiejś właśnie czy substancji, czy czynności, tym jest trudniej, tak, z tego wyjść.
Myślę, że trudno byłoby wielu osobom rozpoznać przymus zaglądania do Facebooka, bo to jest takie akceptowalne, nie wiąże się z żadnym otumanieniem. Możemy wsiadać za kierownicę i zaraz jechać. Nie jesteśmy pod wpływem jakichś środków psychoaktywnych, alkoholu, więc trudno, wydaje mi się, że ten przymus jednak tak zidentyfikować. Możemy sobie to jakoś wytłumaczyć, że powinniśmy sprawdzić, że to na przykład jest nasza praca, jeśli rzeczywiście zajmujemy się mediami albo jesteśmy studentami i chcemy być na bieżąco.
No tak, i właśnie dlatego to kryterium tych szkód, które są w życiu, jest niezmiernie ważne i ono jest też konieczne do rozpoznania, tak? Jeżeli widzimy, że ten Facebook zabiera nam czas, że na przykład przykład nie mamy zaległości w pracy, bo zamiast pracować, wykonywać zadanie, które mamy, siedzimy na stronach albo gramy w jakąś grę, albo przeglądamy ciągle i scrollujemy, tak? Jeżeli nasze relacje rodzinne się, albo relacje przyjacielskie, w ogóle relacje interpersonalne się rozluźniają, jeżeli tracimy na tym, bo ten czas poświęcamy właśnie na Facebook albo na jakieś inne aktywności w internecie, no to jest już znak, że warto się tym zająć.
Facebook, mówimy o Facebooku, ale to młodzi mówią, że to jest już przestrzeń dla starych, więc mamy i TikToka, i YouTube'a, gdzie też można spędzać całe godziny.
I Discorda, i tysiąc różnych innych aplikacji. W ogóle jako ciekawostkę mogę powiedzieć, jak się zmienia też sposób postrzegania młodych ludzi, nawet jeżeli chodzi o pisanie wiadomości. Ostatnio bardzo się zdziwiłam i poczułam, że już upłynął dużo czasu, odkąd ja się urodziłam, kiedy nastolatki zaczęły mi wyjaśniać, że na przykład pisanie, używanie interpunkcji jest nie na miejscu i tak już nikt nie robi. I że jeżeli pisze się z osobami w ich wieku, to nie należy w ogóle używać żadnych dużych znaków interpunkcyjnych. Że jeżeli ktoś wysyła uśmiechniętą buzię, to wcale nie znaczy, że jest wesoły, tylko na odwrót. Że jak ktoś jest wesoły, to wysyła czaszkę. Słuchałam tego i tego, jak bardzo ten świat tych młodych ludzi robi się skomplikowany i taki nienaturalny, z takim tak naprawdę też trochę przerażeniem, że jak to jest złożone, ile trzeba pamiętać różnych reguł, żeby jakoś w tym świecie zaistnieć. I to pokazuje, jak też ogromna robi się przestrzeń między pokoleniem rodziców a pokoleniem dzieci. Jak jest trudno zrozumieć, tak? Na przykład pacjentka mówiła, że jak ktoś pisze ok i stosuje tylko samo ok, a nie okej, a nie o, i stosuje jeszcze kropkę, to jest znak, że ktoś jest zdenerwowany. I że ona już mówiła tyle razy swojej mamie, żeby tak nie pisała, bo to ją wprowadza w takie zdezorientowanie, tak? Co to mama ta ma na myśli? A ona po prostu używa znaków interpunkcyjnych i poprawnej pisowni, więc myślę sobie, że jak czasami jest nam trudno wejść w świat tych młodych ludzi i ich zrozumieć, bo ta przestrzeń robi się naprawdę olbrzymia.
Pracujesz z młodymi ludźmi, z ludźmi, którzy są uzależnieni. Jak u nich powstają te uzależnienia?
Tak jak każde uzależnienie, to co już kiedyś mówiłam, ale myślę sobie, że jest najlepszym takim wyjaśnieniem tego, czym jest uzależnienie, że uzależnienie to jest choroba braku. Braku miłości, akceptacji, zrozumienia, uwagi, której młodzi ludzie szukają w różnych rzeczach, tak? Im ta lepsza relacja z innymi ludźmi, im człowiek jest taki stabilniejszy i bardziej pewny siebie, tym mniej potrzebuje czegoś na zewnątrz, doznawać szczęścia, tak? Żeby umieć też mądrze wybierać, tak? I to sprawia, znaczy każdy brak czy uwagi ze strony rodziców, czy w ogóle uwagi ze strony też rówieśników, jakiegoś odtrącenia, czy brak akceptacji, czy takie sytuacje, w których młodzi ludzie jakoś nie potrafią odnaleźć zadowolenia i przyjemności z różnych rzeczy, sprawia, że oni szukają tej przyjemności gdzie indziej. No i wtedy wszystko to, co oferuje nam nasz świat, czyli czy gry, czy oglądanie seriali jeden po drugich, sprawia, że oni się czują przez chwilę lepiej, tak? I nie dostrzegają tego, jakie są długofalowe, negatywne konsekwencje. Bo każda czynność związana z uzależnieniem związana jest z tym, że jest na początku bardzo, bardzo przyjemnie. Jest taki skok dopaminowy i to sprawia, że się w ogóle uzależniamy, tak? Natomiast zazwyczaj te osoby nie widzą, jak to w dłuższej perspektywie czasowej działa. Czyli na przykład wydaje nam się, że jak z kimś piszemy na Facebooku, jakieś wysyłamy wiadomości, to jest nam fajnie i czujemy z kimś taki związek, tak? I dla nas jest to takie fajne i przyjemne, to badania niestety pokazują, że jest depresja facebookowa. To znaczy, im dłużej człowiek spędza tego czasu w internecie, im dłużej pisze te wiadomości, to tak naprawdę nie poprawia swojego nastroju, tylko go pogarsza. Ale widać to dopiero jakby w dłuższej perspektywie czasowej. A taki młody człowiek najczęściej nie jest w stanie zobaczyć tej perspektywy, tak? Dla niego ważne jest to, co tu i teraz.
Czyli to jest takie wejście do świata zamiast. miast. Gdzieś jest pustka i ten, tą pustkę wypełnia się jakimś uzależnieniem, jakąś czynnością, która z pozoru mogłaby się wydawać po prostu ciekawym spędzaniem wolnego czasu.
Dokładnie. I myślę sobie, że to jest taka jednocześnie bardzo proste wyjaśnienie, a z drugiej strony ona niesie ze sobą naprawdę olbrzymią głębię. I do mnie te słowa usłyszałam już wiele lat temu na szkoleniu specjalisty terapii uzależnień. Jakoś dalej we mnie są, tak, żeby patrzeć na tych młodych ludzi i na tych starszych ludzi jako na osoby, które, którym czegoś brakuje w tym życiu, tak? I żeby one mogły wyjść z tego, to muszą to dostać, tylko w taki inny sposób, tak? Nie w ten, który znaleźli w alkoholu, narkotykach, w grach, w hazardzie, tylko w taki sposób, który jest korzystny też dla ich życia i zdrowia.
Powiedzmy o tym skoku dopaminowym. Jak on jest mocny?
No to jeszcze raz przypomnę te wyniki badań, one są bardzo ciekawe. Skok dopaminy przy jedzeniu to jest 50, przy seksie 100, przy alkoholu 200, przy nikotynie 225, przy kokainie 400, przy amfetaminie 1000. Czyli to są, jeżeli patrząc na substancje, no to ten, to co możemy, nie wiem, jak możemy być przyjemni jedząc, jest w porównaniu do amfetaminy 1000, jest nie do przebicia, tak? Więc to sprawia, że przy odpowiedniej predyspozycji, przy odpowiednim środowisku naprawdę bardzo szybko można się uzależnić.
A media społecznościowe?
Niestety nie dotarłam jeszcze do takich badań. On chyba nawet u specjalisty, który się zajmuje w ogóle u pana Szpicera nawet nie było takich wyników, więc myślę sobie, że być może badania są dopiero prowadzone.
No jesteśmy królikami doświadczalnymi wszyscy, którzy korzystamy z tych mediów społecznościowych.
Trochę tak i trochę właśnie zwracana jest na to uwaga, jeżeli chodzi o ten dostęp do mediów, o internet, o smartfony, że to jest eksperyment, tak? Że bierzemy trochę udział w takim eksperymencie, którego nikt nie przewidzi jeszcze skutków żadnych, bo jeszcze nie ma badań, tak? Nad długofalowymi na przykład skutkami tego, jak taki kontakt ze smartfonem w wieku na przykład 3-4 lat będzie skutkował w dorosłości. Mamy trochę badań dotyczących na przykład telewizji i jego wpływu na otyłość, na zdolności intelektualne. Natomiast jeżeli chodzi o taki duży dostęp do internetu, tak naprawdę taką stałą obecność smartfona w naszym życiu, no bo on jest w zasadzie jak zasypiamy, jak się budzimy przez cały dzień, to jest ostatnie 10 lat, tak?
No ciekawe, czy telewizja podnosi nasze IQ, czy obniża? No, czy niestety, nie wpływa?
Niestety w badaniach wykazano, że ona negatywnie wpływa na koncentrację uwagi. Takie ciekawe amerykańskie badanie znalazłam, które pokazuje, że każda dodatkowa godzina spędzona przed telewizorem w roku 1997 skutkowała wzrostem masy ciała BMI o 11% w roku 2002.
Bardzo ciekawe wyniki badań.
Które pokazują, że no właśnie im człowiek dłużej spędza czasu przed telewizorem, tym mniej czasu poświęca na ruch, tym częściej sięga po jakieś niezdrowe przekąski, co powoduje przyrost masy ciała, tak? I to badania, które naprawdę już są teraz bardzo, bardzo stare. No więc tych badań, jeżeli chodzi o telewizję, trochę jest. Natomiast tak jak mówię, no te, które dotyczą smartfonów, no one są w trakcie, tak? Natomiast w większości faktycznie pokazuje się w tych badaniach, które są prowadzone też u nas w Polsce, że czy obniżenie nastroju, czy trudności w relacjach interpersonalnych, zwłaszcza po czasie COVID-u, jednak się nasilają, tak? I widać to nie tylko w statystykach, ale widać to przede wszystkim w naszych gabinetach i w kolejkach, które są do psychologów, psychoterapeutów w poradniach dla dzieci i młodzieży.
Przejdźmy zatem do takiego gabinetu, gdzie przychodzi dziecko. Oczywiście telewizja w tym 97, 98 nie angażowała aż tyle emocji, ile angażują media społecznościowe, gdzie jesteśmy poddawani różnej krytyce, ocenie cały czas tak naprawdę, jeżeli wrzucamy jakieś posty, jeżeli z kimś piszemy, jeżeli dostajemy uśmiechy, które nie są uśmiechami, czaszki, które nie są zagrożeniem śmierci, tylko wyrazem jakiegoś zadowolenia czy sympatii. Więc musimy ten język też poznać, odkodować. To wszystko wiąże się z ogromnymi emocjami, zwłaszcza to ocenianie, ten hejt, z którym się spotykamy. Mm-hmm. Ja teraz nagrywam reportaż z żużlowcami światowej sławy, którzy też mówią, że dotyka ich ten hejt. To każdy człowiek, który jest szczery, który jest świadom swoich emocji, to powie, że to nie jest tak, że to spływa po dorosłym człowieku, a co dopiero dziecko, które tak naprawdę wystawia się na ocenę i na krytykę osób nieznanych, często zagrażających.
Mm-hmm. Nawet myślę sobie, że problem nie są tylko te osoby nieznane, tak? Tak jak osoby, które są dorosłe i próbują jakoś wykorzystać dzieci, je zwieść, czy później faktycznie nim doprowadzić do nadużycia, czy fizycznego, czy psychicznego. Natomiast wśród młodzieży naprawdę bardzo dużo jest przemocy między rówieśnikami, którzy korzystając z tego, że są anonimowi, dopuszczają się takiej dużej agresji psychicznej między sobą. Ja też spotkałam się parokrotnie z takimi sytuacjami, w której ktoś był na przykład na spotecie, nie wiem, wyzywany i jak dzwoniłam do szkoły czy na policję, no to oni rozkładają ręce. Szkoła mówi, że to nie jest ich oficjalna strona, więc oni do tego nie mają na to żadnego wpływu. A policja mówi, że to w zasadzie jest anonimowe, trudne do uchwycenia i miałam wtedy takie wrażenie, próbując zawalczyć o swoją pacjentkę, takiej bezradności, że w zasadzie no ja nic nie mogę zrobić, tak? A też z drugiej strony słyszałam w niej tyle bólu, jakiejś niezgody, obniżonej samooceny w związku z tym, czego ona doświadczała, tak? I myślę sobie, że to też była uzależniona i to wtórnie nasilało to, że ona w tych substancjach szuka jakiegoś ukojenia i wyjścia z tej sytuacji, z której no tak naprawdę z poziomu osób dorosłych no trudno było w ogóle jakoś pomóc, tak? No i mówię, ja spotkałam się ze swoją własną taką bezradnością, że dzwonię do różnych instytucji, a oni w zasadzie nie bardzo potrafią mi pomóc. Żeby tą sprawę rozwiązać. Więc to niestety właśnie jest przekleństwem internetu, że anonimowo można napisać o kimś wszystko. Tylko niestety to wszystko to niesamowicie oddziałuje na tę osobę. To tak jak pani mówi, to nie, jak ktoś jest świadomy, a nawet jak nie jest świadomy, to i tak jeżeli doznaje jakiegoś urazu psychicznego, no to ten uraz w nim jest.
Z jakimi problemami, skazami pod wpływem uzależnienia od internetu, od mediów społecznościowych spotykasz się w gabinecie z dziećmi? Z jakimi problemami te dzieci przychodzą? Z jakimi ranami?
Z różnymi. Wiele ostatnio nastolatek, głównie dziewczyn, chociaż nie tylko, no właśnie oprócz takiego hejtu, to spotyka i doświadcza ogólnego poczucia samotności. I to jest chyba coś, co oprócz wszystkich innych rzeczy, jak uzależnienie, czy otyłość, czy spadek koncentracji, to wśród tej starszej grupy to niesamowicie odbija się to na ich poczuciu bycia z innymi. Mają doświadczenie takiej pustki, samotności i pomimo tego, że nie wiem, mają tych znajomych na Facebooku, to nie jest to dla nich takie satysfakcjonujące. Często też mają taki przymus, że no nie wiem, ktoś nie odpisał przez godzinę, to znaczy, że się obraził, tak? Doznają olbrzymiego niepokoju, wiele godzin spędzają na tym, żeby pisać z kimś, tak? Czasami mówią, a czasami mają też w drugą stronę, że się dystansują, mówią, że tego jest za duże, że ten kontakt jest dla nich za silny i też doświadczają tego poczucia samotności, więc każdy jakby radzi sobie inaczej i można pójść jakby w dwa różne kierunki. Natomiast chyba to poczucie samotności jest jakby najbardziej widoczne. No i to sprawia też, że jak ja spotykam się z rodzicami, no to właśnie tam są takie dwa różne światy. Że jest ten świat nastolatków i świat rodziców i te nastolatki nie bardzo wpuszczają tych rodziców, ale i też mam wrażenie, że ci rodzice nie bardzo potrafią dotrzeć do swoich dzieci. Jest jakaś taka blokada i to poczucie samotności jeszcze bardziej się nasila. Dlatego, że we wszystkich badaniach okazuje się, że najważniejszy jest wpływ rodzicielski. I to jest taki wielki deficyt naszych czasów, tak? Że te smartfony to zabierają też czas po prostu rodzinie. Że rodzina zamiast się spotykać i porozmawiać, no to każdy siedzi przy swoim telefonie, tak? Rodzice przy swoim, dzieci przy swoim i nie ma między nimi jakiejś wymiany kontaktu.
Dzieci są nauczone, że tak wyglądają relacje, że nawiązuje się i utrwala się je poprzez internet, pisząc. A to pisanie może znaczyć wiele i tak naprawdę wtedy projektujemy swoje odczucia, wyobrażamy sobie, mm-hmm. że ta osoba to czuje, czy tak się zachowuje, czy zrobiła taką minę, a tak nie jest. Może być zupełnie inaczej.
Dokładnie. Myślę sobie, że to jest tak jak ja sama jakby uważam, że ten kontakt taki online jest zawsze utrudniony i nawet jeżeli są terapie online, to dla mnie zawsze one są trudniejsze, bo pomimo tego, że kogoś widzę, to jednak nie jest to natychmiastowe. Czasami potrafią być przerwy w łączeniu. Nie widać całej osoby, tak? Ta mimika nie jest tak wyraźna, jak widzę kogoś w gabinecie i wtedy mogę odbierać jego różne reakcje, całą postawę ciała i mimikę i wiem, na co reaguje i on jakoś inaczej na mnie reaguje, jednak ta przestrzeń fizyczna jest bardzo ważna. No i dzieciaki niestety korzystając głównie z pisania między sobą wiadomości, pozbawiają się właśnie tej ważnej informacji zwrotnej dotyczącej tego, jak człowiek wygląda, tak? Jak reaguje na nasze informacje.
I czy to w ogóle jest prawdziwe?
Dokładnie, ale też jak mówiąc, jaki ma ton głosu? Czy się uśmiecha, czy się nie uśmiecha, czy to, co mówi, jest prawdziwe, czy jest ironiczne. No, tak naprawdę w internecie czy napisać można wszystko i można to jeszcze raz wystudiować i dodać różne emotki, ale to może być nieprawdziwe, tak? Dlatego też a propos tej spontaniczności, tej fizyczności, dlatego też w internecie dużo łatwiej dochodzi do przemocy. Dlatego, że sprawca przemocy nie ma od razu informacji zwrotnej, jak to działa na tą osobę, którą krzywdzi. W świecie realnym, jak jakieś dziecko czy nastolatek powie coś niemiłego, to dostaje feedback. O kurczę, ta osoba ma łzy w oczach. Albo wygląda na wkurzonego takiego, że zaraz mi odda.
Albo oddał.
Albo już oddał, tak? I wtedy od razu dostaje informację, że nie mogę sobie pozwolić na taki komunikat, bo on niesie określone konsekwencje. A w internecie tego nie ma, tak? Mogę napisać o wszystkim wszystko.
I spotykasz się w gabinecie z dziećmi, które zamieniły relacje prawdziwe na relacje wirtualne?
Wiele jest takich. No, to naprawdę jest dużo. No i też to jest tak, że z jednej strony, jeżeli ktoś ma nie mieć w ogóle relacji, a ma jakieś w internecie, no to jest to dla niego namiastka tych relacji. Natomiast można też tak określić, że te relacje w internecie są do tych relacji w rzeczywistości tak jak cukier do chleba pełnoziarnistego. To znaczy są mimo wszystko mniej satysfakcjonujące, mniej podnoszące nasze samopoczucie, czy takie poczucie bycia w relacji, tak? Są tylko jakąś namiastką. Ja też zawsze zachęcam młodych ludzi do tego, żeby przekładali te relacje z internetu na relacje rzeczywiste. żeby włączali swoich rodziców w to, żeby jednak te osoby zapoznawać na żywo, żeby się z nimi spotkać. Ja tu też wtedy im podkreślam, że bo niektórzy się buntują, że no tak, ale rodzic chce wiedzieć, gdzie i kiedy i jeszcze być na tym spotkaniu. Mówię, że no tak, no bo on nie wie i ty też do końca nie wiesz, czy ta osoba, z którą rozmawiasz, albo do której dzwonisz, jest faktycznie tym, za kogo się podaje. I nie dziw się. I ja również, jako rodzic, nie pozwoliłabym ci spotkać się bez żadnego nadzoru. Zachęcam do tego, żeby to przekładać na takie realne spotkania, żeby to nie była tylko taka znajomość czysto internetowa.
Teraz chwila przerwy i wracamy do tematu uzależnień wśród dzieci, młodzieży, ale również dorosłych.